Co? Jak? I dlaczego? Porady na 103 i 106 FM. Grosz do grosza.
Krzysztof Bałuk, witam. Jutro jest ważny dzień dla każdego z nas, bo każdy z nas jest konsumentem. Jutro obchodzimy Światowy Dzień Konsumenta, zwany jako Światowy Dzień Praw Konsumenta. Po raz pierwszy ten dzień obchodzony był w 1983 roku, a u nas w kraju, w Polsce, z wiadomych względów, Światowy Dzień Konsumenta obchodzimy oficjalnie od roku 2000. Ale jak z Państwa telefonów wynika, są takie sytuacje jak w filmie Miś, nie mamy pańskiego płaszcza i co pan nam zrobi. Takie sytuacje niestety jeszcze się zdarzają i o takich sytuacjach będziemy dzisiaj na antenie rozmawiali. Z tej okazji przypomnimy o najważniejszych uprawnieniach, które przysługują każdemu konsumentowi i poradzimy, jak z tych uprawnień skorzystać. Naszymi gośćmi są Tomasz Gierczak, Miejski Rzecznik Konsumentów i Spraw Mieszkańców w Gorzowie Wielkopolskim. Witam pana.
Dzień dobry.
I pani Marta Petelska, prawnik z Biura Rzecznika Praw Konsumentów.
Dzień dobry państwu.
Czy takie sytuacje, jak opisane w filmie Miś, pokazane są na bieżąco, na porządku dziennym, czy to jest ewenement już?
Sytuacji jest dużo i to one się zmieniają. Sytuacja z filmu Miś, którą pan przedstawił, no to była sytuacja jeszcze uwarunkowana kwestiami życia w Polsce, w PRL-u. Natomiast rozwój praw konsumenta jest dynamiczny i dzisiaj mamy do czynienia z sytuacjami, o których w latach 80. nikomu się nie śniło. Nawet w latach 90., jak niektórzy pamiętają, słynne systemy argentyńskie, teraz już do takich sytuacji nie dochodzi. Z drugiej strony w latach 90. nikomu do głowy by nie przyszło, że nie wychodząc z domu można zawrzeć umowę. Można zakupić towar, podpisać umowę na zakup różnego rodzaju usług. I też odpowiednio to prawo konsumenckie musi ewoluować.
Mało tego, że jak z domu zamawiamy, to jeszcze jesteśmy bardziej zabezpieczeni, niż gdybyśmy kupowali w sklepie, bo mamy 2 tygodnie czasu na rezygnację z tego zakupu.
No, są, wiadomo, plusy i minusy. Natomiast tak, ja chciałbym nawiązać do tego dnia, o którym pan wspomniał. Tak. Dzień Konsumenta. Dzień Konsumenta obchodzimy od roku 2000. Natomiast sama idea ochrony konsumentów sięga lat 60., bo skąd się wzięła w ogóle idea Dnia Konsumenta? Nawiązuje ten dzień do przemówienia ówczesnego prezydenta Stanów Zjednoczonych, Johna Kennedy'ego, przed kongresem, który sformułował wtedy tak słynne 4 prawa konsumenta, które dzisiaj są nadal aktualne. To jest prawo do informacji, prawo do wyboru, prawo do bezpieczeństwa i prawo do reprezentacji. I idąc tymi po kolei 4 prawami, to na co dzień jako konsumenci z tym się stykamy. Prawo do informacji. Prawo do informacji jest niezbędne i potrzebne, żeby dokonać zakupu towaru czy usługi. Bez informacji my nie mamy, nie możemy dojść do drugiego prawa, czyli do prawa wyboru. Na podstawie informacji dokonujemy wyboru. A wiadomo, że wybór, czyli podpisanie umowy czy zakup towaru, wiąże się z 3 prawem, czyli prawo do bezpieczeństwa. Mamy jako konsumenci prawo do tego, żeby czuć się bezpiecznie, czyli być chronieni przepisami prawa. I dochodzimy do 4 prawa, prawo do reprezentacji, co się dzieje, gdy dokonaliśmy zakupu czy podpisania umowy. Wtedy są potrzebne organy, instytucje, które nas ochronią w przypadku, gdy dojdzie do pewnych nieprawidłowości. I tutaj taką rolę odgrywają rzecznicy konsumentów, którzy w tym roku, tak się składa, że jest obchodzona 20. rocznica powstania instytucji rzecznika konsumentów, która to instytucja funkcjonuje w całym kraju i rzecznik konsumentów jest właśnie pierwszym tym reprezentantem konsumentów w przypadku, gdy ma on jakiekolwiek problemy na rynku.
A to jest obligatoryjne w każdym powiecie, w każdej gminie i w każdym mieście jest rzecznik praw konsumenta? Jest to obowiązkowe? Czy to jest...
Zgodnie z ustawą o ochronie konkurencji konsumentów od roku 2000 jest obowiązek, żeby w każdym powiecie taki rzecznik funkcjonował. Może być tak, że jeden rzecznik obsługuje 2 lub 3 powiaty. I w większych miastach, takich jak Gorzów, które jest miastem na prawach powiatu, funkcjonuje biuro, czyli jest rzecznik, który ma do pomocy prawników, którzy się w tym prawie konsumenckim specjalizują.
No i co taki rzecznik praw konsumentów może nam pomóc? W jakich sprawach możemy się do niego zwrócić?
Poczynając od porady czy informacji prawnej, w prostych sprawach, które nie wymagają zagłębienia się w dokumenty, często taka porada informacji jest udzielana telefonicznie, mailowo czy na portalach społecznościowych i czasami wystarczy, że konsument dostanie krótką informację, jak w danej sytuacji ma się poruszać. W przypadku, gdy zauważamy naruszenie interesów konsumenta, nawet często interesu zbiorowych konsumenta, wtedy rzecznik może wystąpić do przedsiębiorcy z tak zwanym, wystąpić z pismem, żądając wyjaśnień w sprawie i też ewentualnie posiłkując się przepisami prawa, nakierunkować przedsiębiorcę do właściwego sposobu rozpatrzenia reklamacji. Natomiast prawa, które już wymagają interwencji szerszej, interwencji czasami rzecznika finansowego, czy też Urzędu Ochrony Konkurencji Konsumentów. W takich sprawach rzecznik konsumentów może mieszkańców Gorzowa nakierować. W sytuacji, gdy nie ma innego wyjścia, oczywiście również pomagamy sporządzać pozwy do sądu, w którym to konsument stara się wystąpić z roszczeniem i wyegzekwować swoje prawa.
Czyli państwo służą przede wszystkim pomocą. Nie mogą państwo nakładać mandatów na nieuczciwych przedsiębiorców, handlowców. To już nie ten...
My nie jesteśmy organem interwencyjno-skargowym, czyli nie jesteśmy organem uprawnionym do nakładania mandatów. My doradzamy prawnie, tak? Czyli konsumentowi pokazujemy prawną możliwość realizacji jego uprawnień w sposób najbardziej dla niego korzystny i najszybszy. To wszystko zależy od indywidualnego interesu konsumenta i jego stanu faktycznego. Jeżeli my zapoznamy się z dokumentacją danej sprawy, jesteśmy w stanie tak go pokierować, żeby w najszybszym czasie i najmniej dolegliwym osiągnął swój cel w danej sprawie.
Rozumiem. Państwo mogą także zadawać nam pytania i naszym ekspertom. Przypomnę telefony 68 324 2255, 801 327 462. No, takie sytuacje, jak opisane w filmie Miś, niestety się jeszcze zdarzają. Pozbieraliśmy takie telefony od państwa.
Kupię w firmowym sklepie swetry, nie są tanie, 3 miesiące temu. I jak zaczęłam nosić, robią mi się takie kulki, takim jednym słowem, takie mechacenie tego swetra. Więc paragonem poszłam do sklepu i mówię, przyjęli mnie jako reklamację. W ciągu tygodnia dostałam SMS-a, że jest odmowna, bo byłam tam, jeszcze nie odebrałam tego swetra. No bo pani nosi coś na ten swetr. No tak, ubieram kurtkę, ubieram płaszcz, ubieram no cokolwiek. Po to jest swetr, że człowiek zakłada coś na swetr.
Kupiłem w autoryzowanym w sumie serwisie, w autoryzowanym sklepie rakietkę do squasha i na pierwszej grze siatka, naciąg pękł. Oczywiście od razu do reklamacji, bo rakietka też nie była tania, bo prawie 500 zł. Rakietka, siatka pękła, ten naciąg i 2 tygodnie po reklamacji przyszło mi, że rakietką za mocno uderzyłem w piłkę przy grze w squasha. Też nie wiem, czy odwoływać się od tego, walczyć z nimi dalej.
Mój mąż kupił kozaki, prawie 100 zł dał. Raz ubrał i zamek się rozchodzi. Nie trzyma zamek, nie? I poszedł do sklepu, a ta pani mówi, że zamek nie podlega reklamacji.
Kupiłem kiedyś sobie właśnie sandały w markowym sklepie. Akurat to w Poznaniu jestem z Międzyrzecza w ogóle, także kawałek drogi. I po sezonie tak naprawdę w ciągu 1,5 miesiąca latem się chodziło w tych sandałach dobrych. One się zepsuły. I do tej pory trzymam kilkanaście lat ten papier, bo kiedyś można by to tutaj sobie gdzieś w kabarecie puścić. Fachowiec, który tam się tytułował jakimiś tytułami, opisał, że te moje sandały powinny przechodzić miesięcznie 1000 kroków. No, trzymam to gdzieś na półce i naprawdę jak mam jakąś, tam może nie handlę, ale kiedyś tam pokazywałem dla śmiechu ten dokument. Mi po prostu się nie chciało tam jechać, nie miałem czasu na handryczenie się z tym kimś, czy z tym specjalistą od butów.
Sceny z Rodem z Misia. Przypomnę telefony 68 324 2255 801 327 462. Mamy już telefon, halo? Halo?
Halo? Halo?
Tak, słuchamy pana.
Dzień dobry, panie rzeczniku, takie pytanie mam. Halo?
Tak, słuchamy pana.
Tak, 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 jesteśmy.
Gdy chodzi o tą pomoc w sporządzeniu pozwu, to pan działa jak adwokat, zastępuje pan konsumenta, czy pan tylko pomaga sporządzić pozew, nie, a konsument sobie musi sam w sądzie radzić.
Rzecznik nie występuje w roli pełnomocnika procesowego. Rzecznik udziela pomocy w sporządzeniu pozwu, czyli może pan przyjść do biura rzecznika i taki pozew na oficjalnym urzędowym formularzu zostanie sporządzony, wydrukowany. Panu pozostanie tylko podpisanie tego i złożenie odpowiednio w sądzie.
Ale pan się doskonale orientuje, że nie. Najtrudniejsza sprawa rozgrywa się na sali sądowej, ile ta i ta.
Ale właściwie sporządzony dokument jest...
Pozostawia pan w takiej sytuacji konsumenta samego.
Nie, dlatego że konsument w sytuacji, gdy sytuacja finansowa powoduje, że nie może skorzystać z płatnej pomocy prawnika, adwokata, może udać się do bezpłatnych punktów porad prawnych, które funkcjonują w każdym powiecie i w tym punkcie zostanie mu udzielona pomoc w sporządzeniu wniosku o przyznanie pełnomocnika procesowego, czyli adwokata czy radcy prawnego z urzędu.
Ale tam trzeba spełnić odpowiednie warunki, żeby uzyskać taką pomoc. Wracam do pana roli. No, nieuprawniony jestem do nieodpłatnej pomocy prawnej i pan tylko sporządzi pozew, ale, a na sali sądowej pan pozostawia konsumenta samego siebie.
Ale ja tu
to
chciałbym...
nie jest takie proste w sądzie. Proces,
tylko ja tu od razu chciałbym panu dodać, że od 1 stycznia zmieniły się przepisy i teraz każdy ma prawo do bezpłatnej pomocy prawnej.
Każdy, ale pan jest specjalistą w sprawach konsumenckich. Ja tam trafię na przypadkowego prawnika, który się nie zna za bardzo na sprawach konsumenckich. Pan jest specjalistą i o to mi chodzi.
Dlatego mówię, ale jeżeli ma pan konkretną sprawę, to zapraszam do naszego biura w Gorzowie, bo w zależności jak sytuacja wygląda, bo jeżeli sytuacja wymaga tego, że zostały naruszone również przepisy konsumenckie i naruszone interesy konsumenta, również rzecznik konsumentów może sam wystąpić z pozwem. Ale tego to wymaga dokładnie analiza sprawy, bo rzecznik ma tu szerszy...
Przepraszam, bo jest to taka możliwość, że pan będzie zastępował przed sądem konsumenta. Że nie pozostawi go pan samego, nie odsyła do punktu bezpłatnej pomocy.
Jest taka możliwość, wszystko zależy od sprawy, dlatego rzecznik konsumentów ma prawo do oceny sytuacji, bo jeżeli sytuacja prawna wygląda tak, że...
Sprawa typowa, sprawa o buty, przysłowiowe buty, tych spraw macie najwięcej. I co, zastąpi pan konsumenta przed sądem?
To ja ja pana zapraszam, panie z Gorzowa, tak?
Nie.
A to musi pan pójść do rzecznika. Jeżeli byłby pan mieszkańcem z Gorzowa, zapraszam do mnie do biura i pokierujemy sprawą od początku do końca.
A każdy powiat ma swojego rzecznika.
Każdy
powiat... Łącznie z reprezentacją w sądzie, rozumiem?
Tak, znaczy to nie jest... to nie jest tak do końca reprezentacja, dlatego że rzecznik może wystąpić z powództwem albo wejść do toczącego się postępowania sądowego.
No, ale tak jak mówię, reprezentując konsumenta.
Ale tak jak mówię, ciężko dyskutować w przypadku takim wirtualnym, tak? Ja nie mam dokumentów przed sobą, ja nie mogę teraz powiedzieć, czy pana sprawa się kwalifikuje w ogóle do sądu, jakie kroki, dlatego że, bo pan zaczyna od końca. Pan zaczyna od końca, dlatego że rolą rzecznika nie jest narażanie też konsumenta na koszty. Gdy pan przegra sprawę sądową, to musi pan pokryć koszty, tak? Biegłego życzoznawcy, adwokata drugiej strony.
Ale rzecznik nie płaci kosztów, żeby zaoszczędzić na koszta.
I teraz, ale do czego zmierzam? Gdy pan przegrywa sprawę w sądzie, ponosi pan wszystkie koszty, które często przewyższają wartość tych butów.
No
dlatego rolą rzecznika konsumentów...
Rzecznik koszty ponosi...
Ja muszę dokończyć. Dlatego rolą rzecznika jest doprowadzenie do takiego etapu rozwiązania sprawy, żeby to się wiązało jak z najmniejszą dolegliwością. I proszę mi wierzyć, postępowanie sądowe jest ostatecznością. I po analizie sytuacji to często dochodzi do tego, że przychodzi do nas konsument i mówi, że chce iść do sądu. Ale się okazuje, że wystarczy na tym etapie ewentualnie odwołanie, mediacja i często również wystąpienie. Często po wystąpieniach sprawa wydawałaby się beznadziejna, po wystąpieniach rzecznika i po przedstawieniu opinii prawnej rzecznika przedsiębiorca zgadza się na roszczenia konsumentów. Bo wiadomo,
przedsiębiorcy w tych czasach, jakie mamy, są odporni i na wystąpienia rzecznika i są odporni.
Dokładnie. I często bywa
i
tak, że
czekają na prawomocny wyrok.
I często bywa tak, jak pan mówi, prawomocny wyrok i to jest z wyrokami sądów się nie dyskutuje.
Ale trzeba uzyskać ten wyrok.
Dokładnie.
Tak jest i przy pomocy rzecznika trzeba trafić do swojego rzecznika w swoim powiecie i wtedy...
No dobra. No nie do końca jestem zadowolony z pana wyjaśnienia. Dziękuję, pozdrawiam.
No to tak. Musiałby pan przyjechać, bo ciężko dyskutować, nie mając przed sobą dokumentów, mówiąc o sprawie, którą tak naprawdę nie widzę przed sobą.
Przypomnę państwa telefonu 68-324-2255 801-327-462. Rozmawialiśmy już na antenie również o tym, że sweter może być przez specjalisty uznany za rzecz, którą nie należy wkładać pod płaszcz na przykład, albo w skłoszu trzeba delikatnie uderzać, czy też sandały o 1000 kroków. Mamy telefon następny. Halo?
A, dzień dobry, panie doktorze.
Dzień dobry, pan.
Z Łogowa dzwonię, Henryk, moje na imię. Chciałem coś powiedzieć. Proszę mi powiedzieć, tak, przez 27 miesięcy było zniesienie współwłasności w mieszkaniu. Rodzina została wydziedziczona. Sędzia sądu rejonowego zrobiła tak, że zrobiła taki numer, że okazuje się, że ten właściciel, który ja jestem, nie ma nic absolutnie normalnie, bez niczego. No poszła sprawa do sądu okręgowego do Zielonej Góry. No w Zielonej Górze byłem z adwokatem oczywiście. Adwokat powiedział co swoje, wiedział normalnie i za chwilę ten sędzie, co tam siedzieli, takie młode grzyki, powiedzieli, no tak, 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 tak i do widzenia 5 minut. I mam tą płytę nagraną, co im powiedzieli. Wychodzi na to, że zostało ukradzione część, moja część, wszystko została ukradziona przez sąd rejonowy. Nie tylko w Świebodzinie, ale w Zielonej Górze. I teraz adwokat mówi do mnie, mówi, no niestety będziemy musieli sprawę jeszcze wyżej dać do telewizji, do radia, wszędzie, bo mówi, to jest przestępstwo. Przestępstwo z artykułu 270, który ja dokładnie to wiem, bo mi sam to powiedział, nie? Ja o tym wiem, bo ja się, wiadomo o co chodzi. No i teraz tak, do kogo iść po pomoc, jeżeli tutaj normalnie no nie da rady nic zrobić.
Co by panowie poradzili, co by państwo poradzili?
To znaczy w tej sytuacji pana stan faktyczny lekko wykracza co do ustawy o prawach konsumenta, bo tu już mamy spór sądowy, mamy kwestie z zakresu prawa cywilnego. Więc jeżeli pan ma pełnomocnika profesjonalnego, który pana prowadził, to trzeba by się było kierować dalej przy nim, tak? Bądź bezpłatne punkty porad prawnych, bo my jako pracownicy Biura Miejskiego Rzecznika Konsumentów, czy sam pan rzecznik, pracujemy stricte na ustawie o prawach konsumenta.
Czyli musi pan dalej po prostu, bo ma pan pełnomocnika swojego, tak?
Oczywiście, że mam porządny adwokat, jak byliśmy w Zielonej Górze, dom był zdziwiony. Jak to było zniesienie współwłasności, a sąd okręgowy w tym Zielonej Górze będzie, to jest dzielenie mieszkania.
Ale są jeszcze wyższe instancje.
Z artykułu 270 nie można komuś zabierać czegoś, kto jest właścicielem. Oni sobie zrobili taką, pogadali tyle. A to było, to się zaczęło w sądzie rejonowym w Świebodzinie.
Ale jeszcze jest sąd wyższej instancji, także nie ma problemu, żeby po prostu dalej kierować.
Ja wszystko wiem o tym i powiedział mi prawnik, mówi, bo wiadomo, znamy się i tego, on mi zawsze sprawy prowadzi, mówi, że to jest przestępstwo, którego nie powinno być. I no jak tak może być, że ktoś ma prawie 100%, a są sobie zamiast zrobić porządek z tym, że jak to się mówi, na zniesienie półwłasności zrobili zadzielenie. Jeszcze napisali do starosta tego, czy można dzielić moje mieszkanie. Prywatne mieszkanie można dzielić, które ktoś ma prawie 100%, a ktoś tutaj, który w życiu nigdy za nic nie płacił, mieszka nielegalnie, wydziedziczony został testamentem, no to musi się wyginać. I zostałem zrobiony w konia, bo ja wiem o tym, że ja wiem o co chodzi, panie redaktorze, i dlatego proszę was wszystkich o pomoc.
Mam pytanie, czy pana adwokat złożył zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa?
No właśnie, mam się z nim teraz spotkać.
Bo jeżeli twierdzi, że zostało przestępstwo popełnione, no to powinien jak najszybciej złożyć zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa.
No tak, panie redaktorze, ja nie kłamię. Jeżeli zostało w sądzie, powinno być zniesienie zawartości, a sąd sobie zrobił rejonowy i okręgowy w Zielonogórze, gdzie tam takie młode grzyki byli normalnie, powiedzieli, że no niestety wychodzi na to, że ja muszę stracić swoje, to co moja mama przepisała dla mnie, jako zostałem, oni zostali wszyscy wyliczeni.
Ale ja z tego, co pan mówi, ma pan dobrego adwokata, mówi. Także proszę kontynuować, że tak powiem, tą swoją walkę. Dziękuję panu bardzo i mamy teraz chwilę przerwy na wiadomości dla kierowców i zaraz wrócimy do rozmowy o prawach konsumenta.
Co, jak i dlaczego? Porady na 103 i 106 FM.
Przypomnę, że rozmawiamy o prawach konsumenta, w związku z tym, że jutro jest święto. Święto, znaczy dzień, Światowy Dzień Konsumenta, a naszymi gośćmi w studiu jest miejski rzecznik konsumentów i spraw mieszkańców w Gorzowie Wielkopolskim Tomasz Gierczak oraz Marta Petelska, prawnik z biura Rzecznika Konsumentów. Jak państwo słyszeli, te tematy są bardzo różne, bo państwo zgłaszają różne z pogranicza jakby no, państwa zainteresowania, bo sprawy związane sądowne to już nie chyba nie są już państwa gestii.
Ze sprawami, którymi konsumenci się do nas zgłaszają, są to sprawy wszelkiego rodzaju i generalnie konsument zgłaszając się do rzecznika nie ma obowiązku wiedzieć, czy jego problem też się mieści w kompetencjach, bo by musiał szczegółowo znać ustawę o ochronie konkurencji konsumentów i też i szereg innych ustaw z zakresu prawa cywilnego. To rzecznik wtedy dokonuje oceny i udziela.
Którymi się może zająć sprawami, którymi nie.
Dokładnie. Jeżeli to leży w gestii rzecznika konsumentów, a zwracają się do nas ludzie też w sprawach rodzinnych, sprawach spadkowych, sprawach, tak jak mieliśmy tutaj przykład również zniesienia współwłasności. I to nie jest tak, że my odsyłamy mówiąc, że nie zajmujemy się. My wskazujemy inne podmioty.
I kto może się tym zająć, tak?
Dokładnie, gdzie można się zająć. Jeżeli tutaj ktoś zgłasza, że chce profesjonalnego pełnomocnika z urzędu, a nie stać go na koszta, wskazujemy również na...
Że jest taka możliwość.
Jest taka możliwość. Jeżeli ktoś potrzebuje porady na przykład w ramach, bo ma problemy związane z zadłużeniem i tak dalej, od 1 stycznia funkcjonują porady obywatelskie, gdzie takie pomocy można uzyskać. Także jest szereg instytucji, które później wskazujemy i oczywiście konsument dostaje szczegółowe informacje na ten temat.
Mamy kolejny telefon. 68, jeszcze numery tylko przypomnę. 68-324-2255 i 801-327-462. Halo?
Dzień dobry.
Dzień dobry panu.
Do pana rzecznika, tak? Pytanie mam. Halo?
Tak, tak, pana rzecznik
tak,
słucha.
Tak, panie rzeczniku, schodząc na ziemię, niech mi pan poradzi, jak zmusić rzemieślnika, szczególnie z branży budowlanej, zna pan realia, jak ciężko o tak zwanego fachowca, jak zmusić rzemieślnika do zawarcia klasycznej takiej przystępnej umowy o roboty budowlane. To jest nie do zrealizowania. Jak się zaproponuje rzemieślnikowi na piśmie umowę o roboty budowlane, to rzemieślnik powie, to se pan idź do innego. Prosiłbym o taką życiową, konkretną...
Czy jest to możliwe w ogóle, tak?
Czy to jest możliwe, ale zejdźmy na ziemię, że tak powiem, w cudzysłowie.
Znaczy tak, oczywiście najlepiej byłoby przed każdą usługą zawrzeć umowę, ale to nie jest tak, że umowa musi być zawarta jednoznacznie w sposób pisemny. Mamy do czynienia z umowami, gdzie nawet nie mamy żadnego dokumentu, tak? No, nie mówiąc o drobnych sprawach, gdzie jedziemy autobusem i mamy bilet. Ale ten bilet jest dowodem na to, że usługa została wykonana. I wracając do pana sytuacji, jeżeli zamawiamy rzemieślnika, zamawiamy do naprawy, nagle coś się uległo uszkodzeniu u nas w domu, w mieszkaniu, wiadomo, że nie myślimy w tym momencie o umowie, my chcemy, żeby naprawa została zrealizowana. Ale wtedy takim dowodem na wykonanie usługi jest jakikolwiek dokument, potwierdzenie płatności. I na tym potwierdzeniu płatności to może być w formie rachunku.
Nie chcę podpisywać, tak przepraszam, wejdę słowo, nie chcę podpisywać. Pieniądze do kieszeni i nie mam, nie.
A to w takim razie on działa niezgodnie z prawem, jeżeli nie chce wydać pokwitowania za
on
to, że...
On ma tego świadomość, że niezgodnie z prawem, ale to...
Niezgodnie z prawem, ale tak, ale w tym momencie to już jest przestępstwo też karno-skarbowe, tak, bo on powinien rozliczyć się z podatku za otrzymanie płatności za wykonaną usługę i w tego typu sytuacjach można również zgłosić to do Urzędu
Panie
Skarbowego.
Rzeczniku, wejdę tak. słowo, przepraszam, ale cofniemy się sytuacji przed. Potrzebuję rzemieślnika z branży budowlanej i rozmawiamy, to ma zrobić to, za tyle, no ale mówię, wiadomo, że rzemieślnika, panie rzemieślniku, panie fachowcu, no zawrzyjmy umowę na piśmie. No to w tym momencie, mówię, jesteśmy przed. Mm-hmm. On mówi, to niech sobie pan znajdzie takiego, który będzie chciał z panem umowę. Ja mówię, zejdźmy na ziemię, takie są realia.
Ja wiem, że takie są realia, ale tak, jeżeli umowa, ja nie wiem, o jakie wartości pan umowy mówi, tak?
No, umowa o roboty budowlane, położenie płytek, no...
No ale powiem panu tak, dla pana bezpieczeństwa, bo to już mówię o wartości nie 100-200 zł, a kilku tysięcy zapewne, tak?
Tak.
Dla pana bezpieczeństwa musi być umowa, bo później tak.
Nie chcę.
Mamy na rynku, ja wiem, ale proszę sobie wyobrazić, że za, nie wiem, pół roku panu płytki zaczną odpadać. A zgodnie z kodeksem cywilnym do umów o dzieło...
Dobra, bo to ja jest... tych płytek nie mam położonych, bo ten rzemieślnik nie chce mi położyć, jak ja się domagam umowy pisemnej. Czy pan kiedy korzystał z pomocy fachowców, wie pan jak ciężko od tak zwanego fachowca? Jest bardzo ciężko. Jest w tej chwili tak rynek wygląda jak wygląda. A dlatego prosiłem pana, przepraszam za to trywializm, zejdźmy na ziemię.
No tak, ale nie ma innej możliwości.
Wie panie, ja też często korzystam z usług naprawy i po prostu idę do punktu, który ma swoją siedzibę, zamawiam, wiem gdzie się udaję, dostaję później pokwitowanie i w tym pokwitowaniu mam dokonane płatności i to mam zawarte, tak, co zostało dokonane, bo też jestem świadom tego, że...
Panie rzeczniku, w tej sytuacji nie ma zero papieru, ani umowy, ani pokwitowania, zero.
No to powiem panu tak, no to jeżeli pan tak jest...
Ja bym się nie decydował w każdym razie na taką formę.
Powiem tak, to jest duże ryzyko. Tak, rolą rzecznika nie jest pomoc w wyszukiwaniu wykonawców. Rolą rzecznika jest pomoc, czy później...
Ale jak pan się konsument zachowywał?
To już jest pana ryzyko. Decyzja pana, czy pan zgodzi się zawrzeć tak zwaną umowę na gębę, tak? Tak jak mówię, minimum to musi być potwierdzenie dokonania płatności.
Bo ale to jest potwierdzenia umowie. Ja wiem. Jestem na etapie przed.
Ale
rozmawiam.
To tak, ale tak jak wspomniałem wcześniej o tych słynnych 4 prawach konsumenta na początku rozmowy. Konsument ma między innymi prawo do wyboru. Pan może, ale nie musi z tym zawrzeć umowy. Ja wiem,
panie
że jest taka sytuacja na rynku.
Panie rzeczniku, dlatego prosiłem, zejdźmy na ziemię. Wie pan, jak wygląda na przykład rynek usług budowlanych. Dlatego przepraszam, że to po raz czwarty mówię. Zejdźmy na ziemię.
No ale to jest pana wybór. Jeżeli pan chce, to zawiera pana, jak nie chce z nim zawrzeć, to... Nie ma tutaj innego wyjścia, tutaj nie ma
to
innego
może
rozwiązania.
Ja pozwolę się wtrącić, tak? I podam taki przykład z życia, z naszego biura, dlatego pana przykładowo, może też trochę pouczająco. Tak? Zgłosiła się do nas pani, małżeństwo, którzy zlecili przedsiębiorcy wykonanie mebli kuchennych. Umowa została zawarta w sposób ustny, bez żadnej umowy, gotówka została przekazana z ręki do ręki, bez żadnych pokwitowań. No i się okazuje, że po jakimś czasie wyszły usterki. Tu jest szpara, tu się nie domyka, tutaj lakier odpryskuje. No i teraz kwestia uprawdopodobnienia wykonania usługi u tego przedsiębiorcy. Tu się pojawia problem, bo wszystko jest fajnie do czasu. Jak nie daj Bóg coś się zacznie dziać, to wtedy konsument ma jakby żal i pretensje do siebie, że on nie wiedział, on mógł, gdyby on wiedział, to on by kwitował, ale to kolegi znajomy, on zaufał. Wszystko jest dobrze do czasu, dlatego ja zawsze wnoszę ostrożność. Jeżeli nie podpisujemy już tej umowy, bo komuś zawierzamy, to chociaż bierzmy pokwitowanie każdej wpłacanej kwoty, bo to też jest jakieś uprawdopodobnienie, że on takową usługę wykonał, wtedy my też mamy większe możliwości pole manewru, bo jeżeli konsument mi nic nie dostarczy, no to my próbujemy wtedy pismem, żeby przedsiębiorca przyznał się, że takową usługę wykonywał. Ale jeżeli się nie przyzna, nie odpowie na nasze pismo, no to trochę mamy problem, tak?
No tak, a zdjęcie wolno robić w czasie pracy, bo zabrania nam tego, przepisy nam tego zabraniają. Mówię zdjęć wykonawcy na przykład.
No dokładnie.
No, jesteśmy po prostu skazani na sytuację taką jak na rynku. Dziękuję bardzo. 68-324-2255, 801-327-462. Takiej sytuacji pewno, jeżeli chodzi o te roboty budowlane, takie usługowe jest sporo, prawda?
I to jest właśnie główny problem, który się ostatnio pojawia. No, z wypowiedzi pana wynika, i tu się z tym zgadza, mamy problem na rynku usług. Jest problem z fachowcami i to przedsiębiorca dyktuje warunki. Tak jak w przypadku zakupu towarów. Mamy prawo wyboru, bo jeżeli nie kupimy danego sprzętu czy odzieży w jednym sklepie, kupimy w drugim. Natomiast w przypadku rynku usług to pojawia się problem. I często zawieramy umowy, nie mając dokumentów. Często bywa również tak, że daną usługę wykonuje zaprzyjaźniona firma, osoba, którą znamy od wielu lat. Nigdy do tej pory problemów nie było.
A tutaj nagle się coś zjawia.
Nie prosimy o żadne dokumenty, bo to byłoby tak, jakbyśmy pokazali brak zaufania. Pokwitowanie, tak, też mieliśmy ostatnio do czynienia z umową, gdzie z umowy była umowa, ale nie wynikało, czy jest kwota brutto, czy netto. Nie było dowodów na dokonanie płatności. I często tak w relacjach międzyludzkich bywa, ale problem się zaczyna, tak jak tu wcześniej pani Marta zauważyła, kiedy dochodzi do jakiejś nieprawidłowości. Pojawia się wada, źle został dokonany montaż, bo wtedy musimy wystąpić z roszczeniem, tylko musimy mieć punkt odniesienia. Po
tak
pierwsze,
jest.
Punkt odniesienia, co było treścią umowy. Czy to miało być montaż 10 mm szerszy, czy 10 mm węższy. Na wszystko musimy mieć potwierdzenie. No i oczywiście płatność. Ja sobie nie wyobrażam wykonania usługi i niedokonania za to płatności za potwierdzeniem. Bo od tego się zaczyna jakakolwiek wizyta u rzecznika konsumentów, jak ktoś do nas się zgłasza. My jakąkolwiek interwencję, żeby podjąć, potrzebujemy dowód dokonania płatności i dane przedsiębiorcy. Bo nawet jeżeli jest jakikolwiek dowód, tak, ale z dowodu wynika, że no, jakiś tam pan, widać tylko pierwszą imię, literę, imię, nazwiska, ktoś podpisał, to jest niewystarczająco. My musimy mieć dane przedsiębiorcy, tak? Wiedzieć, do kogo ewentualnie później się zwrócić, podjąć interwencję. A jak tego sytuacja wymaga, to również skierować sprawę do sądu.
Mamy telefon, halo.
Dzień dobry, witam, Hubert z tej strony.
Dzień dobry panu.
Ja chciałbym się troszkę odnieść do wypowiedzi tego pana, co wcześniej dzwonił, bo no tutaj nie zgodzę się z tym, że nie ma dobrych fachowców, że jest ciężko znaleźć dobrych fachowców. Moim zdaniem jest to troszkę uwarunkowane tym, że no ludzie się nauczyli, że chcieliby mieć wszystko za pół darmo i najlepiej jeszcze, żeby dany montażysta przyjechał z własnym cateringiem, jeszcze naczynia może pozmywał nam w domu. No niestety, ale tak w życiu nie jest. Ja uważam, że dobrych fachowców jest multum, tyle że jeżeli coś ma kosztować 800 zł, to u dobrego fachowca będzie kosztować 1600 zł, ale dobry fachowiec bez problemu wystawi nam dokument, podpisze z nami umowę, da nam gwarancję na wykonanie usługi, za wykonanie usługi i nie ma z tym problemu, ale no nie ukrywajmy, ludzie są tacy, że szukają jak najtaniej. No i taki paproch, bo nie fachowiec, dla mnie ktoś, kto nie chce podpisać umowy, nie jest dobrym fachowcem, jest po prostu paprochem i boi się podpisywać i brać, że tak powiem, na klatę jakiekolwiek późniejsze konsekwencje, bo wie, że nie zrobi tego dobrze. Ale radziłbym temu panu, żeby wszedł sobie w internet, znalazł jakąś renomowaną firmę usługową, która kładzie płytki, jakąś z Polski. Niech napisze maila, żeby wycenili. Gwarantuję, że cena będzie dwa razy wyższa u tego pana, z którym się spiera, ale od razu, od ręki podpiszą z nim umowę. Nie ma z tym problemu. Problem jest w tym, że ludzie chcą po prostu za pół darmo, szukają, no i szukają wśród paprochów, no a mówią, że to są fachowcy. Także tutaj się z tym nie zgodzę. Po prostu za bardzo też próbujemy oszczędzić. No, usługa kosztuje, gwarancja kosztuje, to wszystko jest wliczone w cenę. Dobra firma, która dobrze wykona, zrobi nam to z gwarancją, zrobi nam to z umową, ale niestety będzie to droższe i musimy mieć tego świadomość. Dziękuję bardzo i pozdrawiam.
Dziękuję bardzo. Telefony 68 324 2255 801 327 462. Ten ostatni słuchacz ma sporo racji w tym, że oczywiście wszystkie te bezpieczeństwa związane z wykonywaniem danych usług niestety są kosztowne i trzeba, jeżeli się ma fachowca, to trzeba rzeczywiście więcej zapłacić, ale mieć gwarancję tego, że ta usługa będzie wykonana dobrze i będzie chroniona gwarancją, prawda? Mamy jeszcze jeden telefon bierzemy. Halo?
Dzień dobry. Ja się chciałem dowiedzieć, jak wyglądają zakupy i gwarancja w lombardach. To są rzeczy używane, zastawiane. Czy też obowiązuje gwarancja? Jak to w ogóle wygląda?
Już.
Tak, bardzo proszę.
Już tłumaczę. Jeżeli chodzi o zakup towarów używanych, również obowiązują rękojmia, bo tu muszą być spełniony jeden podstawowy warunek. Musi być to zakup od przedsiębiorcy, tak? Ogólnie mówiąc o prawie konsumenckim, musimy pamiętać o tym, że prawo konsumenckie nas chroni tylko i wyłącznie w momencie, jeżeli dokonujemy zakupu od przedsiębiorcy.
Czyli nie od drugiej osoby, tak? A Lombard to już jest firma.
To jest firma, także warunek spełniony. Druga kwestia, rękojmia i gwarancja. Bo jeżeli chodzi o gwarancję, to gwarancja jest dobrowolna i często też spotykam w lombardach, czy nawet w sklepach z używanymi telefonami komórkowymi informacje, że sprzedawca udziela gwarancji 3 miesiące czy 6 miesięcy, albo nie udziela w ogóle. Natomiast istnieje coś takiego jak rękojmia i w przypadku rzeczy używanych taka rękojmia obowiązuje minimum rok. I jeżeli dokonujemy zakupu u przedsiębiorcy, to musimy o tym wiedzieć, że mamy prawo do złożenia reklamacji w przypadku rzeczy używanej, jeżeli przedsiębiorca to inaczej nie określił, rok czasu od dokonania zakupu.
Czyli jest gwarancja. Mamy telefon następny.
Rękojmia wobec sprzedawcy. Tak.
Rękojmia. Mamy następny telefon. Halo.
Dzień dobry.
Dzień dobry panu.
Dzień dobry, z tej strony Piotr. Ja tylko chciałem, tak krótko, bo wiem, że mało czasu. Zgadzam się z kolegą, z panem, który zadzwonił, powiedział, że trzeba podpisywać umowy, jeżeli znajdzie się dobrą firmę, to nie ma kłopotu. Ja sam podpisywałem umowy na budowy, na roboty budowlane i uważam, że wtedy zawsze mamy jakieś możliwości rozwiązania problemów. Natomiast chciałem zapytać o zakupy w internecie. Spotkała mnie taka sytuacja, nie chciałbym tutaj jakiejś reklamy robić, ale przez portal internetowy wyszukałem po prostu jakiś produkt, określiłem jaki ma być zakres cenowy, co to za produkt ma być, prawda, i wyskoczyły mi propozycje z kilkunastu sklepów, wybrałem jeden z produktów, zobaczyłem, że jest dostępny, że producent jest sprawdzony, znany, jak gdyby zaakceptowałem cenę. Wszedłem na stronę tego sklepu, wrzuciłem produkt do koszyka, kupiłem, zrobiłem zamówienie, dostałem, miałem możliwość pobrania faktury pro formy, dostałem na maila link aktywujący jak gdyby to zamówienie. Wszystko to poczyniłem, po czym kolejnego dnia dowiedziałem się, że cena za ten produkt była błędna i sprzedawca zarzucił mi, że ten błąd ja wykorzystałem jak gdyby do zakupu. Jak to w ogóle...
Jak to rozpatrywać?
Jest taka możliwość. Mm-hmm. Jest taka możliwość, bo ja rozumiem, że gdybym takich... Jeżeli rzeczywiście ta cena była jakaś błędnie, ja bym to wykorzystał, że wiedziałbym, tak? Zakupiłbym, nie wiem, 10, 20, 30 takich produktów, bo chcę to później jak gdyby zbyć. To rozumiem, że jestem jakimś takim, prawda, trochę nieuczciwym klientem, ale jeżeli jestem klientem, który nie do końca na wszystkim może się... zna, ale wiem, czego szukam. Widzę, że jest dobra cena. Wiem, że producenci stosują jakieś promocje, oferty. Czy dobra cena to od razu jest wskazówka do tego, żeby takiej umowy nie zawierać? Bo się okaże, że to jest po prostu jestem nie fair, bo przyjąłem cenę jakąś tam za wyznacznik. Przepraszam, jeżeli trochę za długo mówię, ale myślę, że...
To ważny temat bardzo. Panie Tomaszu, jak pan sądzi?
Ale to ważny temat, bo on się często pojawia w informacjach, które do nas wpływają. Pierwsza rzecz to jest sprawdzić, czy doszło do zawarcia umowy. Dlatego, że często sklepy internetowe w momencie, gdy wkładamy, jak to pan wspomniał, tutaj towar do koszyka i klikamy i zamawiamy, często bywa tak, że to nie jest zawarcie umowy, bo tam jest anotacja, że my towar zamawiamy, natomiast do zawarcia umowy na przykład dochodzi w momencie odbioru w sklepie, bo takie są też możliwości.
Ale
natomiast
pan zapłacił chyba już za ten towar.
Natomiast jeżeli tutaj doszło do zawarcia umowy, to zgodnie z kodeksem cywilnym sprzedawca jest zobowiązany do wydania towaru i do wydania towaru w ciągu 30 dni. Nie może się zasłaniać tym, źle została zapisana cena, dlatego że on za to bierze odpowiedzialność. Jeżeli zakup został dokonany na sklepie internetowym, który on prowadzi i taka cena została wskazana, to sprzedawca ponosi odpowiedzialność.
Przepraszam, tylko słowo, ale sprzedawca mi zadzwonił, powiedział, że była błędna cena. Czy chce anulować zamówienie? Ewentualnie mogę kupić w tej nowej, wyższej cenie, tak? Ja powiedziałem, że muszę to sprawdzić, bo trochę byłem zaskoczony. okazało się, że ta cena nowa to w ogóle bardzo duża zmiana. Natomiast on się powołuje na tak zwany artykuł 83 czy 84 kodeksu cywilnego, że tam jest, prawda, rażący błąd, że, prawda, działał pod wpływem błędu. Ja ten błąd jak gdyby wykorzystałem do zawarcia umowy. I tak, wie pan, ja się poczułem jak gdyby trochę, no ja nie chciałbym być tutaj nieuczciwy w stosunku też do innych, no ale skoro jest oferta, ja ją akceptuję. Właśnie to mnie tylko uderza, że jeżeli jest oferta, ja akceptuję, ja przyjmuję tą cenę jako wyznacznik za rzeczywistą cenę. Jest produkt dostępny.
A pan zapłacił już za ten produkt?
No tak pobrałem, bo była dostępna faktura proforma. Ja tą proformę pobrałem i po prostu zleciłem przelew. No. Co prawda zleciłem przelew i później dostałem informację, że ta cena się zmienia. Ja ten przelew dotarł, bo to było na kolejny dzień, prawda, dotarł do tego dostawcy. Jeszcze zwrotu nie dostałem, bo nie wiem właśnie, czy ja jestem tym nieuczciwym klientem, który wykorzystał błąd, czy to jest po prostu ten
Ja mam pytanie, ale ta cena później, która się pojawiła, ona była, nie wiem, kilkakrotnie wyższa? Ta, którą panu sprzedawca...
Tak, bo na to teraz wskazuje, teraz ta cena, to jest tak to wygląda, jakby ten, przesunięty był przecinek, tak? Ja szukałem pewnego produktu, nie znam wszystkich cen. Wśród ofert, które mi wyskoczyły na tym takim portalu, gdzie jest porównywane są ceny, były różne ceny w przedziale, przypuśćmy, od 1500 do 4000, tak?
To ja panu powiem tak, to ja proponuję, żeby wziąć dokumenty, udać się, jak pani zgorzowa, to do mnie, jeżeli nie, to do rzecznika swojego, dlatego że sprawa wydaje się bardziej skomplikowana, bo jeżeli tam nastąpiło przesunięcie przecinka, tak, i tu sprzedawca powołuje się na błąd, to trzeba dokładnie przeanalizować okoliczności zawarcia umowy. Dlatego, że faktycznie zgodnie z kodeksem cywilnym może się uchylić sprzedawca od takiej umowy, jeżeli wystąpił błąd. I to nawet błąd, gdzie albo z pana winy wywołane, to oczywiście nie wchodzi w rachubę, ale wtedy, tak, na przykład, gdy pan o błędzie wiedział albo błąd mógł zauważyć. Dlatego to myślę, że należałoby przeanalizować dokumenty i sprawdzić, czy to się wszystko kwalifikuje do tego, żeby pan wystąpił do tego pana z wnioskiem, z roszczeniem o wydanie rzeczy za taką cenę.
Mili państwo, ja nawet tutaj jestem skłonny do tego, żeby, prawda, z tego zrezygnować. Jak ten sprzedawca zwróci mi pieniądze, to nie ma kłopotu. Tylko mnie jak gdyby najbardziej uderza to takie tłumaczenie w takim oświadczeniu jak gdyby gotowym, które pierwsze dostałem, takie oświadczenie na maila, po tym jak zostało to moje zamówienie anulowane, jak gdyby bezpodstawnie najpierw myślałem, że, prawda, ja ten błąd wykorzystałem i że pozwala się, jak to było stwierdzone, pozwala nam się jak gdyby myśleć, że pan o tym błędzie wiedział, tak? No dla mnie to jest trochę dziwne, że mógłbym wiedzieć, skoro wybieram z jakiegoś przedziału cenowego i nie na wszystkich parametrach i na wszystkich produktach mogę się znać tak naprawdę super ekstra. No może gdybym rzeczywiście wykorzystał...
No trzeba by to iść dalej i się zastanowić, czy to jest pierwszy raz u tego sprzedawcy taki rodzaj błędu, bo może to jest forma promocji.
Nie może tylko... ja też pozwolę sobie tutaj zawrzeć głos, bo konsumenci do nas się zgłaszają z takim problemem. Nie powiem, że on jest częsty, ale jest spotykany. Sytuacja pierwsza do sprawdzenia, czy pan, patrząc w porównywarce cen, sprawdził cenę udanego sprzedawcy. Druga kwestia, sprzedawca może się skutecznie bronić, wykazując konsumentowi, że to był błąd wynikający na przykład z jakichś procesów technologicznych na jego stronie, niezawiniony i niecelowy. Wtedy może skutecznie taką umowę anulować. Jeżeli konsument jest dość uparty i zdeterminowany, tak jak powiedział pan rzecznik, może żądać wydania rzeczy. Sprzedawca z kolei może się skutecznie bronić, jeżeli ta anulacja zamówienia i ten błąd w cenie był niezamierzony, jest zawiniony ze strony sprzedawcy. I wtedy, jeżeli mamy spór pomiędzy dwoma stronami, no to niestety jest instytucja już nadrzędna w postaci sądu, który to bada i ocenia, tak, która strona miała rację. No bo my mieliśmy osobiście taką sytuację, gdzie sprzedawca faktycznie był jakiś proces technologiczny, komputerowy na jego stronie, wobec czego zamiast 1000 zł pojawiło się 10 zł. I konsument kliknął ten zakup. Sprzedawca w momencie, kiedy zamówienie znalazło się u niego na stronie, tak, w zamówieniach, spostrzegł się, tak, że doszło do przesunięcia jakby przecinku i zer, no i niezwłocznie poinformował konsumenta, argumentując to, że to była jakby niezawiniona wina, tak, że on tego nie zrobił w sposób świadomy, celowy. Więc tutaj to trzeba indywidualnie badać.
Dobrze, a to tylko jedno pytanie, co zrobić, żeby odzyskać pieniądze? Czy ja muszę wysyłać jakieś dokumenty dodatkowe, czy fakt, że przesłałem pieniądze, jak gdyby dostawca wie, że anulował to zamówienie, ja napisałem, powołałem się na numer proformy, numer zamówienia, to czy on z automatu mi te pieniądze zwróci, czy ja muszę teraz
wnioskować o to?
O te kwoty.
Jeżeli sprzedawca nie zwraca tych pieniędzy w sposób niezwłoczny, bądź w terminie 14 dni, to należałoby wezwać go pisemnie do zwrotu należności, powołując się na okoliczności danej sprawy. Czyli musi pan przytoczyć anulację zamówienia i po prostu wezwać go pisemnie, zakreślając termin do zapłaty.
Wskazuje numer rachunku też?
Oczywiście, no, w zależności, czy pan chce przekaz, czy pan chce mieć środki przekazem pocztowym, czy pan chce mieć środki zwrócone za pośrednictwem rachunku bankowego, no to trzeba dookreślić przedsiębiorcę, tak?
Dziękuję serdecznie za wyjaśnienia.
Dziękuję bardzo.
Wydaje mi się, że dziękuję.
Dziękuję bardzo. Państwu też już dziękuję, bo jak słyszymy, tych problemów jest bardzo dużo, jeżeli chodzi o prawa konsumenta. Przypomnę, że naszymi gośćmi byli dzisiaj Tomasz Gierczak, miejski rzecznik konsumentów i spraw mieszkańców w Gorzowie. Dziękuję bardzo. I pani Marta Petelska, prawnik z Biura Rzecznika Praw Konsumentów.
Dziękuję bardzo.
Życzę państwu mniej kłopotów, jeżeli chodzi o dokonywanie jakichkolwiek zakupów, usług czy towarów. Krzysztof Bałuk, miłego dnia. Do usłyszenia.
Co? Jak? I dlaczego? Porady na 103 i 106 FM. Grosz do grosza.